Rząd Prawa i Sprawiedliwości podsumował pierwszy rok swojej działalności. Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu podkreślała, że jej gabinet jest po to, by służyć Polakom.
Dotrzymujemy słowa, zrealizowaliśmy nasze zobowiązania, podkreślała szefowa rządu na konferencji Dobry Rok. Zaznaczyła, że w tym roku rząd najwięcej uwagi poświęcił sprawom rodziny.
Zdecydowaliśmy się, że w tym roku przede wszystkim będziemy realizowali właśnie ten wielki plan godnościowy, wyrównywania szans, niwelowania różnic, a więc skoncentrowaliśmy się na sprawach rodziny, program Rodzina 500+, skoncentrowaliśmy się na sprawach wspierania pracowników. Od przyszłego roku najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 2000 zł, a minimalna stawka godzinowa 12 zł. Przeprowadziliśmy zmiany, które pomogły seniorom. Program 75+, darmowe leki dla seniorów.
Po szefowej rządu rok działalności podsumowali poszczególni ministrowie.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazywał, że osiągnięcie jego resortu to program bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat, zatrzymanie komercjalizacji szpitali i zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.
Wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki mówił, że rządowi zależy na rozwoju zrównoważonym i odpowiedzialnym.
Rozwój zrównoważony traktujemy bardzo serio, bo do tej pory rozwój był postrzegany przez pryzmat wzrostu wielkich aglomeracji, dużych miast. A zbyt często było tak, że jak w świetle kamer cieszyliśmy się z powstania kolejnego wieżowca w Warszawie chociażby, to zamykane były po cichu zakłady pracy na prowincji. I nasz rozwój, rozwój, który ma być terytorialnie i społecznie zrównoważony, jest zupełnie innym modelem rozwoju.
Minister obrony Antoni Macierewicz wskazywał z kolei, że priorytetami jego resortu były i są rozbudowa armii, modernizacja techniczna, zmiana systemu dowodzenia i zapewnienie sojuszy.
Szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaznaczał, że celem rządu jest ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Prezydent Andrzej Duda powołał gabinet Beaty Szydło 16 listopada 2015 roku.
Sejm pracuje dziś nad prezydenckim projektem ustawy przywracającym poprzedni wiek emerytalny. Obniża on wiek przechodzenia na emeryturę do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
Poseł Beata Mazurek mówiła dziś w Sejmie, że Prawo i Sprawiedliwość słucha obywateli i realizuje ich oczekiwania. Podkreślała, że będzie to rozwiązanie sprawiedliwe.
Po pierwsze dlatego, że tak zwana średnia trwania życia nie odzwierciedla kondycji zdrowotnej potencjalnych emerytów. To, że Polacy żyją statystycznie dłużej, nie przekłada się na zdrowie obywateli w omawianym przedziale wiekowym. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, o czym już mówił poseł sprawozdawca, na Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102, którą ratyfikowała Polska. Z tej konwencji wynika, że ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. My dajemy wybór Polakom. Kto chce, może przejść na emeryturę, kto ma siłę, chęci i pracę, może dalej pracować.
Przed godziną rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która rozpatruje poprawki złożone do projektu podczas drugiego czytania.
Politycy Kukiz 15 i PSL-u zaproponowali m.in. możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy oraz utrzymanie prawa niektórych rolników do wcześniejszego pobierania świadczeń emerytalnych.
W ocenie PO ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny nie służy dobru Polaków. Chodzi jedynie o interes partyjny. Ustawę krytykuje także Nowoczesna.
A teraz Senat. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednogłośnie zaopiniowała obu kandydatów Senatu do Rady Polityki Pieniężnej, Rafała Surę oraz Marka Dąbrowskiego.
Wyborem nowego członka Rady Senat ma się zająć podczas rozpoczętego dziś posiedzenia. Kandydaturę Sury zgłosili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i to on najprawdopodobniej zostanie nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Doktor Rafał Sura to prawnik specjalizujący się w prawie bankowym i administracyjnym. Wybór nowego członka Rady Polityki Pieniężnej jest konieczny po tym, jak Marek Chrzanowski został szefem KNF-u.
W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. 22 listopada prokuratorzy otworzą grób Stefana Melaka, a dwa dni później Tomasza Merty. O sprawie napisał jeden z portali.
Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się wczoraj na Wawelu. Otwarciem grobu par prezydenckiej świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich.
W zakładach medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadzi tomografię komputerową, sekcję zwłok i pobierze próbki do dalszych badań laboratoryjnych.
W przypadku Tomasza Merty i Stefana Melaka śledczy mają przeprowadzić bardziej szczegółowe badania. Poseł PiSu Stanisław Piotrowicz przypomina, że po 10 kwietnia 2010 roku strona polska nie wykonała w śledztwie kluczowych czynności.
Jeżeli mogę zrozumieć, że napotkano na pewne ograniczenia ze strony rosyjskiej, bo to na przykład prokuratorzy nie uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia, nie uczestniczyli w sekcji zwłok, jakie były przeprowadzane na terenie Rosji, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli nawet to jestem w stanie jakoś zrozumieć, to już zupełnie nie mogę zrozumieć tego, dlaczego nie przeprowadzono dowodów tu, gdzie można i trzeba było je przeprowadzić. Myślę tutaj o oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych ofiar tej tragedii. Przecież wtedy, kiedy ciała dotarły do Polski, nie stało nic na przeszkodzie, żeby prokuratura wojskowa zarządziła oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok.
Dla rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej ekshumacja ciał ich bliskich jest istotna, bo wyjaśni, czy w grobach na pewno spoczywają ich bliscy.
Przypomnijmy, prokuratura uznała, że niezbędne jest przeprowadzenie sekcji zwłok 83 ofiar katastrofy. Wskazuje na błędy i braki w rosyjskiej dokumentacji.
Do końca tego roku prokuratura chce przebadać 10 ciał. Szczątki Lecha i Marii Kaczyńskich ponownie spoczną na Wawelu w piątek.
Ministrowie spraw zagranicznych i obrony państw Unii Europejskiej przyjęli plan wzmacniania bezpieczeństwa i obrony Unii. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Zastrzegła, że nie jest to strategia budowania europejskiej armii.
Dokument proponuje m.in. pogłębienie współpracy w ramach Europejskiej Agencji Obrony czy usprawnienie unijnych grup bojowych. Państwa Unii Europejskiej miałyby też współpracować w dziedzinie rozwijania swoich zdolności obronnych.
Polski minister obrony Antoni Macierewicz poruszy też sprawę zwiększenia wydatków na obronność przez państwa europejskie do co najmniej 2% PKB.
Szef MSZ-u Witold Waszczykowski powiedział, że Polska jest za jak największym udziałem Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy. Nie może się to jednak dziać poprzez rywalizację z NATO i USA, dodał.
Nie może to być duplikacji wysiłków. Musimy tutaj współpracować. Musimy również opracować taką strategię, która zaimportuje pewną terminologię z NATO, czyli strategię, która spogląda, monitoruje i przeciwstawia się zagrożeniom w 360 stopni, czyli ze wszystkich stron, czyli nie tylko z południa, ale ze wschodu. No i również musi to być strategia, która uwzględnia interesy bezpieczeństwa, szczególnie interesy gospodarcze, interesy przemysłów obronnych poszczególnych państw europejskich, tak aby nie dochodziło do przejmowania przemysłów obronnych państw, powiedzmy, mniejszych czy średnich przez państwa większe. Musi to być zrównoważona, zbilansowana strategia.
Przyjęty wczoraj plan ma być jedną z propozycji przedstawionych przywódcom państw Unii Europejskiej na grudniowym szczycie w Brukseli. Spotkanie będzie poświęcone m.in. wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony.
Dziś ministrowie obrony państw Unii Europejskiej rozmawiają w Brukseli m.in. o współpracy z NATO i wdrażaniu wspólnej deklaracji podpisanej na szczycie sojuszu w Warszawie.
Jutro zachmurzenie duże, okresami deszcz, miejscami deszcze ze śniegiem, a na południowym wschodzie i w Karpatach do godziny południowych również śnieg, deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz, powodujący gołoleć.
Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie do 9 stopni na zachodzie, w centrum około 6 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, w rejonach podgórskich miejscami porywiste.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.